gadżety AD 2009. 9 września 2008. Berlińska i Ewa, czyli przegląd pomysłów na to, jak jeszcze bardziej urozmaicić otaczające nas urządzenia. Paradoksalnie, tegoroczna wystawa elektroniki domowej IFA w Berlinie została w jakiś sposób zdominowana przez produkty, których tam nie wystawiano i których wytwórca w ogóle nie był obecny. Były to dwa sztandarowe wyroby firmy Apple, iPod i iPhone. Już tuż za wejściem można było dostrzec wysoką, czarną lodówkę firmy Gorenje, zaprojektowaną przez Pininfarina, na której drzwiach dumnie tkwił iPod. Lodówka ma nie tylko stację dokującą do iPoda, potrafi go zasilać i ładować, ale ma także wzmacniacz i głośniki. I tak było wszędzie, u znanych i u debiutantów, u dużych i u małych, w domu i w samochodzie. S. 127305 megatelewizory. Drugą dominantą były swoiste, domowe centra dowodzenia tym, co się tam ogląda i gra, na ogół koncentrujące się przy największym w domu ekranie, czasem uzupełnianym jeszcze o wyrafinowany system przekazu dźwięku. W skromniejszych rozwiązaniach był to na ogół ekran telewizor o szerokich możliwościach łączenia się z różnymi źródłami sygnału, czy to zewnętrznego włączając w to internet, czy pochodzącego z innych urządzeń, jak komputer, odtwarzacz DVD czy kamera. Liczne z tych łącz reklamowano jako bezprzewodowe, co dotyczy jednak tylko przesyłania sygnału i nie eliminuje przewodów zasilających. Wielcy tego świata, tacy jak Panasonic, Philips, Samsung czy Sony, by wymienić tylko kilku, mieli całe własne pawilony. Panasonic chwalił się ekranem plazmowym, jak to przedstawiano, największym na świecie przekąt na 150 cali. Sony przebijał to, też podobno jedynym na świecie, ekranem odświeżanym 200 razy na sekundę, bo takie ze 100 HZ były wszędzie. Niemal wszystkie telewizory miały wbudowane tunery DVB-T, ale nie brak było i tych z DVB-S2 i DVB-C. Ale uwaga, w Niemczech naziemny sygnał cyfrowy jest nadawany w standardzie MPEG-2 i tylko nieliczne. Droższe odbiorniki radzą sobie również z MPEG-4, który ma być standardem w Polsce. Pośród stosunkowo nielicznych odbiorników sygnał DVB-S wyróżniał się legendarny Dreambox z systemem operacyjnym Linux, będący tu czymś jak Harley Davidson pośród motocykli. Poza możliwościami, imponująca była jego liczba gniazd. 3 XUSP, 4 XCI, 2 X Smart Start, RS-232, Compact Flash, Ethernet, S/PDIF, 2 X Start, S, wideo oraz lista kanałów o nieograniczonej pojemności. Postawę pewnego szlachetnego dystansu wobec otoczenia nasza marka sama mówi za siebie, przyjmowali wielcy klasą wyrobów, tacy jak na przykład Denon, Lexxum, Loewe, Marantz czy Metz, niektóre z imponującą, ponad 100, liczbą gniazd na tylnej ściance. Pilot Denona z własnym ekranem, a jakże, potrafi wyświetlać listę plików ze stojącego w innym pomieszczeniu komputera i wybierać je do odtwarzania. Pilot Marantza zaś można samemu zaprogramować tak, że będzie sterował, radiowo, wszystkimi urządzeniami w domu. Na setki można było liczyć cyfrowe ramki do zdjęć, a rumuńska firma Galactic pokazała takie, które mają kalendarz i budzik i odtwarzają nagrania MP3 przypisane do poszczególnych zdjęć. Ta sama firma miała komórki odbierające program telewizyjny i nawigatory. Nawigatorów zresztą też było bez liku osobne piętro, niektóre wbudowane w odbiorniki radiowe. S. 127306 i minikomputery. Na żadnym ze stoisk nikt nie odważył się ustawić staromodnego komputera stacjonarnego. Sporo natomiast było laptopów. Co charakterystyczne, pokazywali je nie tylko producenci znani z tego od dawna, na przykład Toshiba, ale również firmy mało znane albo wręcz nieznane w ogóle, które miały całe kolekcje takich urządzeń. Ponieważ laptop od laptopa trudno dziś odróżnić, chyba że jest to Apple czy Vaio. Niektóre modele miały obudowy o wymyślnych kształtach, pokryte imitacjami tkanin i skór dzikich zwierząt. Nie jest to istotną cecha wyróżniająca komputer, ale doszliśmy tu już chyba do tego samego, co można było obserwować w świecie słuchawek. Były ich tysiące, dla przyciągnięcia zainteresowania różniące się kształtami, kolorami, wisiorkami na kablach i czym tam jeszcze, co skutecznie odciąga zainteresowanie klienta od szczegółów technicznych. Myliłby się jednak ktoś twierdzący, że podobnie jak w komputerach, w takiej na przykład myszce komputerowej niewiele już można wymyślić. Pokazał otóż genius mysz z podnoszoną tylną częścią obudowy, gdzie w specjalnym gnieździe pod sprężyną można umieścić do 5 monet po 2 euro, regulując w ten sposób ciężar. Pod względem technicznym zresztą możliwe jest już chyba wszystko i gdyby nie nasze kiepskie zmysły, wszystko mogłoby być jeszcze szybsze i mniejsze. Panasonic pokazywał rozłożoną na części kamerę rejestrującą obraz na 60 GB dysku. Wyraźnie widoczny był największy z wszystkiego akumulator. Można było dojrzeć jeszcze obiektyw. Od biedy dawało się wyróżnić element światłoczuły, ale który z pozostałych klocków był dyskiem. Nie sposób było powiedzieć. W stopniu miniaturyzacji prześcigali się producenci projektorów. Sanyo twierdził, że ma projektor najmniejszy na świecie, ale był to istny kolos. W porównaniu z kieszonkowym projektorem Toshiby, modelem na rok 2009, trochę większym od futerału do okularów, sporo było urządzeń na dyski Blu-ray i to nie tylko w ofercie wielkich firm, a skoro robią to już i mniejsi, na przykład znany u nas Funai, oznacza to, że dyski te przyjęły się w końcu i że będzie coraz taniej. Blu-ray Panasonica ma nawet dźwięk 7.1, ale pozostaje pytanie, ile jest źródeł potrafiących zapewnić stosowny sygnał. Prymitywnie przy całej tej elektronice wyglądają urządzenia czysto mechaniczne, anteny satelitarne wystawiano niewiele, czy wieszaki do telewizorów i ekranów, których były tysiące, ale taki holenderski Vogel S. 35 lat w branży, miał i wieszak sterowany pilotem, wyczyniający z ekranem całkiem niezłą gimnastykę. Bardzo liczne i zróżnicowane były urządzenia zwane car audio, też z dokowaniem iPoda i iPhona, ale naprawdę trudno pojąć, po co komu w samochodzie 1200 w mocy kierowanej do głośników. Tegoroczna IFA to 30 pawilonów i ponad 1200 wystawców. Jeden dzień nie wystarczy.